Pan profesor Krzysztof Szczucki, prezes Rządowego Centrum Legislacji, który jest również wykładowcą prawa karnego na Uniwersytecie Warszawskim. To zacznijmy. Co dziś na drugim już w tym tygodniu posiedzeniu Rady Ministrów? Jakie są główne tematy, którymi rząd będzie się zajmował?
Dzisiaj budżet, projekt ustawy budżetowej i wszystkie decyzje, które z wniesieniem projektu budżetu do Sejmu się wiążą. Jest to oczywiście budżet pełen wyzwań, ważny, zakładający szereg działań o charakterze inwestycyjnym, chroniących obywateli przed skutkami inflacji. Tutaj przypominam o projekcie ustawy, to w tym tygodniu drugie posiedzenie rządu. W poniedziałek Rada Ministrów przyjęła projekt chroniący Polaków przed wzrostem cen energii elektrycznej.
No właśnie, miałam się o to zapytać. Tarcza solidarnościowa, rządowy projekt, zamrożenie cen energii, dodatek elektryczny, upust dla gospodarstw domowych. Dużo tych zmian, dużo tych propozycji. Najważniejsze to jakie?
Najważniejsze to takie, że Polacy w zależności od tego, jaki mają status, czy przeciętny Polak 2000 kWh, osoba z niepełnosprawnością 2600, duże rodziny, rolnicy 3000 kWh, to rachunki, niższe rachunki na dotychczasowych zasadach za energię elektryczną. Powyżej tych progów wejście w nowe taryfy, czyli chronimy Polaków na bardzo szeroką skalę. Można powiedzieć, że jest to program, jeżeli chodzi o zasięg, o nakłady, o jego wartość, no, na miarę programu 500+. Najważniejsze jest to, żeby Polacy mogli spokojnie przetrwać ten okres zawirowań na rynkach energii spowodowanych wojną.
Od kiedy będą obowiązywały te zmiany związane z energetyką, właśnie z energią?
Znaczy one w tym parlamencie, na tym Sejmie będą dyskutowane i głosowane i oczywiście wszystko zależy od tego, kiedy zostaną uchwalone.
A mamy kiedy by po chcieli Sejmie państwo tak, żeby one weszły w życie, bo sezon grzewczy już
jak tuż, najszybciej, tuż. Jak najszybciej, czyli Sejm, Senat, podpis pana prezydenta i błyskawiczne wejście w życie tych projektów.
No, rozumiem, że to będą jakieś komisje, nie wiem, kto będzie się zajmował tym, czy my przekroczyliśmy, czy my wydaliśmy tyle, jeżeli chodzi o energię. Jak to będzie sformalizowane?
Przedsiębiorstwa, które dostarczają nam energię, one wiedzą, jakie mamy zużycie energii elektrycznej i na tej podstawie będą nam naliczały odpowiednie rachunki. Polacy nie muszą się tym martwić, tak? Tutaj nie trzeba w tym zakresie składać wniosku i samemu analizować rachunek, czy przekroczyło się już odpowiedni próg. Trzeba będzie co najwyżej powiadomić dostawcę prądu, czy jest się tą osobą uprawnioną do wyższych progów, czyli czy posiada się kartę dużej rodziny, czy jest się osobą z niepełnosprawnością, czy jest się rolnikiem, tak? Natomiast jeżeli żadnej z tych cech się nie spełnia, czyli dotyczy nas ten próg 2000
kWh. No pana lub mnie, prawda? Tak. Jeżeli mamy rodziny, tak, i mamy dom, to na jedną osobę to są te 2000 kWh,
czy... Na gospodarstwo domowe.
Na gospodarstwo, tak, domowe.
Czyli na licznik, można powiedzieć.
Czyli tak, niech państwo zapamiętają, ta liczba 2000 jest tutaj istotna. Co jeszcze dzisiaj będzie ważnego na posiedzeniu?
No, zobaczymy, co będzie zgłaszane. Zawsze na posiedzeniach Rady Ministrów w ostatnim czasie odbywa się, poza taką regularną dyskusją o projektach ustaw, dyskusja o sytuacji na rynku energii właśnie.
No właśnie,
na
chyba
rynku,
ta energetyka
na rynku
to jest
ciepła,
ten priorytet.
Dyskutujemy zwykle też o sytuacji na wschodzie, o postępach wojsk ukraińskich na froncie z Federacją Rosyjską. Więc to są tematy regularne i zawsze są dyskutowane i o tym rozmawiamy.
A myślę, że też dzisiaj tematem, który będą na pewno państwo podnosić, to jest tak. Z jednej strony wczoraj mamy uruchomienie Baltic Pipe. To, na co czekaliśmy od wielu, wielu lat. A z drugiej strony dwa wybuchy. No nie wiemy, czy ataki, no ale możemy zakładać, jeżeli chodzi o dwie nitki Nord Stream. To na pewno też będzie ważny temat.
Oczywiście. To jest, ja pamiętam jakby okres mojego zainteresowania życiem publicznym od początku. To między innymi właśnie debata o dywersyfikacji źródeł energii, jakieś takie niedowierzanie, niezależnie już od poglądów politycznych nawet, niedowierzanie, że można było z tego tak oczywistego projektu, który podkreśla polską suwerenność, niezależność, wolność, zrezygnować. To znaczy, to jest projekt fundamentalny, niezależnie od tego, ile gazu z tamtego kierunku będziemy potrzebować, to po prostu samo istnienie tego połączenia jest niezwykłą wartością, więc bardzo się cieszę, że i cieszyłem wczoraj, że mogłem obserwować otwarcie Baltic
Pipe. Był pan
Pipe.
Podczas otwarcia?
Nie, obserwować. Niestety nie byłem obserwować dzięki mediom, tak.
A te dwa wybuchy właśnie, jeżeli chodzi o Nord Stream 2, jak pan odebrał tę informację?
A czy to jest z jednej strony, można powiedzieć, smutne wydarzenie, a jednocześnie jakoś bardzo zaskakujące? Oczywiście trzeba poczekać na potwierdzenie tego, co tam tak naprawdę się stało. Jakieś fejki nawet przez ważnych polityków są już przekazywane i wydaje mi się, że to jest bardzo nieroztropne i nierozsądne. Poczekajmy z oceną tego wydarzenia. Natomiast bardzo dobrze, że my uniezależniamy się od gazu rosyjskiego i że ta sytuacja dzięki zabiegom rządu i naszej polityce tak naprawdę Polski bezpośrednio nie dotyczy.
No i temat, o którym też dużo mówi się w kontekście 1 września, oczywiście raport, który przygotował zespół pana posła Arkadiusza Mularczyka. Mówimy tutaj o reparacjach. Także chyba bodajże wczoraj, właśnie teraz chcę to podejrzeć, Jarosław Kaczyński mówił o reparacjach podczas jednego ze spotkań z wyborcami. Mówił oczywiście o tym, że te reparacje są dla nas obowiązkowe, że one się nam należą. No i właśnie, teraz mamy w studio prawnika, mamy człowieka, który odpowiada za ustawy. Jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi najpierw o prawo międzynarodowe?
Nie ma podstaw do stwierdzenia, że Polska kiedykolwiek skutecznie zrzekła się reparacji od Niemiec. To słynne oświadczenie z rządu
z 1953
roku. Po pierwsze, nie wiadomo, czy ono tak naprawdę zostało podjęte, bo przecież Trybuna Ludu, w której zostało opublikowane, nie była, jakkolwiek byśmy ówczesnej rzeczywistości nie oceniali, ale jakiś porządek prawny tam obowiązywał, nie była oficjalnym dziennikiem promulgacyjnym, w którym tego typu akty, oświadczenia, dokumenty należałoby publikować. A nawet jeżeli było przyjęte, to specjaliści od prawa międzynarodowego, między innymi profesor Sandorski, stwierdzili swego czasu dosyć przekonująco w prasie naukowej, że to oświadczenie było pełne wad prawnych i nie stanowi żadnego oświadczenia w rozumieniu prawa międzynarodowego, nie jest wiążące. Było jakąś tam wypowiedzią rządu, ale nie może być rozumiane jako umowa międzynarodowa. I kolejne działania zresztą nawet w PRL-u.
Ale później były lata 80. czy 70. i też były różnego rodzaju ustalenia. Później po roku 89. też były.
I w kolejnych ustaleniach nie pojawia się zrzeczenie Polski.
Tylko co się pojawia?
No właśnie, ten temat jest, można powiedzieć, przemilczany. Tak? W 70 roku, kiedy dochodzi do jakiejś normalizacji stosunków z RFN-em, rzeczywiście Republika Federalna chciała wpisać do traktatu zrzeczenie się przez Polskę reparacji i na to nawet ówczesne władze się nie zgodziły. Nie ma tego postanowienia w umowie międzynarodowej. Traktat 2+4 to też, zresztą nie jest traktat, którego Polska była stroną, z niego też nie można wywieźć zrzeczenia się przez Polskę reparacji. Znaczy jest to temat cały czas nierozstrzygnięty, temat, który domaga się załatwienia, temat, który jest jednym z priorytetowych na agendzie dyplomatycznej Polski. I oczywiście tutaj by nie należy postrzegać tego tak, że Polska teraz wystąpi z jakimś pozwem do tego lub innego międzynarodowego trybunału i w ciągu miesiąca, dwóch lat otrzyma te pieniądze. Jest to długa, żmudna droga dyplomatyczna, ale droga konieczna, żeby raz na zawsze uporządkować nasze
relacje. To właśnie to my uporządkujmy teraz, usystematyzujmy to, o czym teraz właśnie rozmawiamy. To co może być podstawą prawną? Bo pojawia się regulamin Haski z 1907 roku, gdzie właśnie działania niemieckie mogły naruszyć prawo międzynarodowe. Czy to może być podstawa prawna? Akt wydany 115 lat temu?
Tak, znaczy wcześniej było tak przed tymi konwencjami haskimi, że w zwycięstwie, nie wiem, czy w traktacie pokojowym, w porozumieniu po działaniach wojennych określano kontrybucję, reparację, czyli ustalano, w jaki sposób za szkody wyrządzone wojną sprawca tej wojny, no najczęściej przegrany, ma, jeżeli on był sprawcą, ma zapłacić. Po tych konwencjach haskich ustalono w prawie międzynarodowym, że właśnie ten, kto prowadzi wojnę najeźdźczą, wojnę niezgodną z prawem międzynarodowym, ponosi odpowiedzialność za wszystkie konsekwencje. konsekwencje tej wojny. Konsekwencje II wojny światowej były dramatyczne, były daleko idące i właśnie kontynuator prawny jako III Rzeszy, czyli Republika Federalna Niemiec, bo tutaj mamy zapewnioną pewną ciągłość władzy państwowej i teraz mamy rząd Republiki Federalnej Niemiec, jest zobowiązany ponieść odpowiedzialność za ówczesne działania rządu III Rzeszy. I to, że dokument, umowa, konwencja haska jest 1907 roku, to nic nie zmienia. Ona w prawie międzynarodowym obowiązuje, dopóki nie zostanie uchylona. Zresztą można powiedzieć, że ta zasada odpowiedzialności za wyrządzone szkody wyrządzone wojną, ma charakter normy powszechnie bezwzględnie obowiązującej w prawie międzynarodowym. Możemy powiedzieć, że jest, mówimy o takich normach jus cogens, czyli obowiązują niezależnie od tekstu jakiejś umowy. One są elementem porządku międzynarodowego. To jest oczywiste, że jeżeli ktoś wyrządza drugiemu szkodę, nawet w prawie cywilnym, krajowym, obowiązany jest do jej naprawienia. I nie ma żadnego powodu, żeby jakimkolwiek wyjątkiem obejmować państwo, które doprowadziło do tak dramatycznej w skutkach wojny.
Ja się zastanawiam bardziej też nad tym, jak my w polskim prawodawstwie możemy jeszcze wpłynąć na te reparacje. Wiemy o tej uchwale z 2004 roku, kiedy premierem był Marek Belka w sprawie polskich reparacji, jeżeli chodzi oczywiście o Niemcy. Od tamtej pory są podejmowane różnego rodzaju zabiegi dyplomatyczne, ale są to wszystko uchwały. Czy my ustawą możemy jakkolwiek wpłynąć na zachowanie Niemiec? Bo chyba nie, nasze prawo krajowe nie ma takiej mocy.
Nie ma, to prawda, to znaczy możemy podejmować kolejne uchwały, mamy właśnie uchwałę tą z 2004 roku, uchwałę teraz z tego września. Tak? Niedawno Sejm przyjął uchwałę wzywającą rząd niemiecki do wypłacenia reparacji. Tak naprawdę drogą, która może nam pomóc osiągnąć ten rezultat, jest droga dyplomatyczna. Traktat o pojednaniu, który moglibyśmy zawrzeć, przygotować wspólnie z rządem niemieckim. Traktat, który raz na zawsze zamknie rozdział, jakim jest II wojna światowa i pozwoli nam budować przyjazne, bliskie relacje, bo takie bliskie, przyjazne relacje w stosunkach międzynarodowych, w ogóle w stosunkach międzyludzkich, można budować tylko na prawdzie. To znaczy nie da się przysypać kurzem pewnych tematów, prawda? I myśleć, że one nigdy nie wrócą.
Nawet już niemieccy politycy wypowiadają się w takim tonie, że moralne, etyczne prawo jest takie, żeby te pieniądze Polsce zwrócić. Ale załóżmy oczywiście, że tak się nie dzieje, nie ma tego porozumienia, nie ma odpowiedzialności ze strony Niemiec. Co wtedy? Czy międzynarodowe trybunały, jaka droga wtedy rządu polskiego czy strony polskiej powinna być, czy może być?
A czy myślę, że tak naprawdę na razie powinniśmy poprzestać przy tej drodze dyplomatycznej i dążyć wieloletniej w rozmowach z rządem niemieckim do tego, żeby te reparacje były wypłacone. Prezes Kaczyński zresztą właśnie 1 września, kiedy raport był ogłaszany, mówił, że być może nawet teraz wydaje nam się to mało realne, ale czasami siły międzynarodowe, geopolityka, pewne wydarzenia układają się tak, że pewne tematy dzisiaj wyglądające na trudne, za jakiś czas mogą okazać się oczywiste. Tak? Proszę zobaczyć, podam przykład. Przed wojną, przed 24 lutego nie wyobrażaliśmy sobie tak szybkiego zbliżenia Ukrainy i Unii Europejskiej. W tej chwili Ukraina ma status kandydata. Prawda? Więc pewne wydarzenia, oczywiście najgorsza jest zawsze wojna i tego nikt z nas nie chce, ale pewien układ sił, pewne okoliczności mogą spowodować, że rząd niemiecki zmieni swoje nastawienie. Więc na razie działamy dyplomatycznie i tej drogi będziemy się trzymać.
Ale ja jeszcze wrócę do tego, jak nie będzie tego dyplomatycznego porozumienia, to wtedy jaka droga i który trybunał byłby odpowiedni, adekwatny dla sprawy?
W sprawach międzynarodowych w zasadzie poza drogą dyplomatyczną w tego typu tematach trudno poszukiwać innej drogi. Oczywiście mamy Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze, Europejski Trybunał Praw Człowieka, ale szczerze mówiąc tutaj nie wróżyłbym szybkiego, łatwego sukcesu, bo nie ma wprost takiej procedury, która by pozwalała przed tymi trybunałami rząd niemiecki pociągnąć do odpowiedzialności. Oczywiście można będzie próbować, jeżeli będzie taka potrzeba, ale to nie załatwiłoby też nam tego, co jest najważniejsze w tej sprawie, czyli właśnie dobrej podstawy do pojednania. A dobrą podstawę do pojednania osiągniemy, jeżeli dobrowolnie te reparacje zostaną przez rząd niemiecki wypłacone.
Powiedział pan, że to jest już drugie posiedzenie Rady Ministrów w tym tygodniu. Przepraszam, pierwsze miało miejsce w poniedziałek. Jakie były komentarze odnośnie wyborów we Włoszech? Mówi pan o tym, że zmiana polityki może nastąpić pod wpływem różnego rodzaju nacisków i zmian rządu w Europie. No właśnie, pytanie o Giorgia Meloni i o to, co stało się we Włoszech.
Znaczy tutaj jest przede wszystkim duża radość i satysfakcja z tego, że Włosi podjęli decyzję taką, jaką uważali za słuszną dla swojego państwa, że nie ulegli naciskom różnych sił, między innymi przewodnicząca Komisji Europejskiej, przecież ta wypowiedź o tym, że Komisja będzie wyciągała sankcje. Przecież nawet nie wiedzą, jakie działania ten rząd włoski będzie podejmował. Była absurdalna i niedopuszczalna, że Włosi wybrali rząd taki, jaki uważają, że jest dla nich najlepszy. Liczymy na to, że bliska współpraca z rządem, który się ukonstytuuje we Włoszech, wpłynie pozytywnie na to, jak Unia Europejska będzie funkcjonować w przyszłości. No,
panie profesorze, jakim szefem jest Mateusz Morawiecki?
No, ja zawsze powtarzam, że mam ogromny zaszczyt współpracować z premierem Morawieckim. Niezwykle cenię u niego decyzyjność. Można w zasadzie całą dobę z nim się kontaktować po to, żeby ustalić pewne kierunki działania.
Pan premier nie śpi, zastanawiam się.
Czy sypia. Czasami sobie żartujemy, że ich jest czterech albo pięciu, bo jeden człowiek nie dałby rady w takim tempie funkcjonować. Pan premier daje radę i widać, że wciąż ma mnóstwo energii i gotowości do pracy na rzecz Polski.
Profesor Krzysztof Szczucki, prezes Rządowego Centrum Legislacji, jest z nami w studiu.